Witam Państwa w programie Szkiełko i Oko. Dzisiaj program trafił na Wydział Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Piotr Krajewski. Panie profesorze, czym się pan zajmuje?
Zajmuję się polityką fiskalną. Pierwsze wrażenie może jest takie, że to dziwna nazwa i nie dotyczy naszego życia, ale tak naprawdę to dotyczy każdego z nas, no bo to ile płacimy podatków, to czy na przykład będziemy więcej jeździć samochodami, czy może rowerami, to właśnie te wszystkie kwestie związane z podatkami, to ile państwo nałoży podatku na jedne towary, a nie nałoży na drugie, wpływa na nasze decyzje. I ma wpływ na to, na przykład, czy mamy większe zanieczyszczenie środowiska, kupujemy więcej alkoholu, czy mniej.
Ale państwo tylko badają, jak to przebiega, natomiast decyzje podejmują politycy.
Dokładnie, rola naukowca jest taka, żeby opisywać różne zjawiska, czy bardziej abstrakcyjne, czysto mechanizmy działania, czy też wnioski właśnie dla tak zwanej polityki gospodarczej, czyli co, patrząc na różne kryteria, byłoby najlepsze w danym momencie, jaka polityka gospodarcza, czyli właśnie działania państwa związane z podatkami, z wydatkami, jakie byłyby najlepsze dla społeczeństwa. Ale już decyzje to oczywiście nie podejmują naukowcy, tylko politycy. Choć akurat jeśli chodzi o politykę fiskalną, to często naukowcy zostawali właśnie ministrami finansów, czyli tutaj to zazębienie jest dosyć mocne.
Co wynika z tego, że zbadamy, że pokażemy, jak przebiegają te zjawiska? Czy to ma wpływ na przykład na decyzje podejmowane przez polityków? Dzięki temu inaczej żyje się nam, obywatelom?
Mam nadzieję, że politycy wczytują się w to, co robią naukowcy i wyciągają wnioski. Na przykład teraz wiele badań jest, jeżeli mówimy o tym obszarze, którym ja się zajmuję, że w okresie kryzysu, a taki kryzys mamy na świecie, troszeczkę bardziej ryzykowne jest zaciskanie pasa, ponieważ to przynosi różne negatywne skutki, a warto zwiększać wydatki. To jest jeden obszar. Nazwijmy to edukacyjny dla polityków, dla władz fiskalnych, jak to się określa, czyli na przykład dla ministra finansów. A drugi obszar to różnego rodzaju badania, szczególnie jeżeli są upowszechnione w różnego rodzaju mediach, na przykład w państwa radiu, w poczytnych gazetach czy telewizjach. Wtedy mamy ten walor taki, że osoby, podatnicy, ale też i wyborcy mają większą świadomość, jakie skutki różne działania mogą przynosić. Typowy przykład w tym obszarze związany jest z tak zwaną kiełbasą wyborczą. Jeszcze zazwyczaj, niezależnie od opcji, politycy przed wyborami lubią mówić, co zrobią. Jeżeli mamy większą świadomość, że takie zjawisko zazwyczaj zachodzi, to też łatwiej nam oddzielić obietnice realnych od tych, które są typowymi obietnicami co 4 lata i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Które nie zostaną spełnione.
No zazwyczaj nie są. Różnego rodzaju badania na świecie pokazują, że zazwyczaj więcej obiecują przed wyborami, a później się dzieje mniej, no bo to jest podyktowane tym, że jeżeli się więcej obieca, to łatwiej wybory wygrać i to jest takie typowe zjawisko. Jeżeli obywatele są bardziej świadomi, że chociażby zapoznają się, że są takie wyniki badań, to wtedy no, widzą to zjawisko w szerszym kontekście, że faktycznie to jest sposób działania polityków i tego typu zależności mają z reguły miejsce.
Czyli zakładamy, że politycy kłamią przed wyborami zawsze?
Nie, to by było za daleko idące. Tutaj w nauce często się mówi o takich zależnościach, że są jakieś korelacje na przykład. Zazwyczaj na przykład więcej takich obietnic jest niż w innych okresach. I że jakiś tam procent obietnic, powiedzmy, jest niespełniany. To trudno przypisać, że konkretni politycy w danej konkretnej decyzji obietnicy nie wywiążą się, ale statystycznie to trzeba być świadomym tego, że zazwyczaj połowa to jest już dobrze tych obietnic faktycznie będzie spełniona. Jak się tak patrzy na przestrzeni Polski, lat od 90 roku, to też widać, że ta część obietnic była spełniana, a znaczna część nie. A drugi taki element to jest to, że też przed wyborami często politycy lubią na przykład nam obniżyć podatki, czy zapowiedzieć to, zwiększyć jakieś przywileje, jak wydatki, które na przykład mają wspomóc górników czy inne grupy, no bo wiedzą, że to też jest działanie skuteczne przed wyborami. Czym bardziej jesteśmy tego świadomi, tym bardziej świadome możemy podjąć decyzję. Tu jeszcze jest taki jeden obszar, gdzie właśnie nauka pomaga wyborcom. Są 3 rzeczy niemożliwe do połączenia. To znaczy z jednej strony mamy wydatki publiczne, z drugiej strony dochody publiczne, a z trzeciej strony ta różnica między tymi wielkościami, czyli deficyt budżetowy, czy tak zwana dziura Bałca. To od ministra finansów, zresztą z Uniwersytetu Łódzkiego, doktora, który wskazał kiedyś tą nazwę i pod tą nazwą się to przyjął. Politycy lubią mówić tak, obniżymy podatki, no wszyscy są zadowoleni. Damy na przykład większe wydatki na przykład dla lekarzy, dla nauczycieli. Ja sam bym był zadowolony, gdyby większe środki na naukę na przykład były. A z trzeciej strony lubią mówić, obniżymy deficyt tak, żeby ekonomiści też nas chwalili. A niestety tych 3 rzeczy połączyć się nie da. To są takie rzeczy, które wszyscy chcą usłyszeć. Nie słyszałem polityka, który by powiedział na odwrót. Podniosę podatki, obniżę wydatki i jeszcze będzie większy deficyt, no bo wtedy się wyborów nie wygra.
No i jest jeszcze jeden temat, o którym pan zaczął mówić, czyli to, że jeżeli obniżymy podatki, to wtedy zacznie bardziej pieniądz przepływać, co napędza koniunkturę. Dlaczego tak się nie dzieje?
Każdy polityk, każdy ekonomista by chciał takie działania podjąć, ale niestety te pieniądze po co są? My często tak sobie myślimy, że te podatki to tak są trochę na złość, a one służą temu, żebyśmy na przykład mieli oświetlenie ulic, żeby lekarze więcej zarabiali, lepiej leczyli, będzie lepsza jakość dróg, lepiej dofinansowane pociągi. Ekonomista z Niemiec był zdziwiony, bo polscy komentatorzy mówili, no obniżajmy podatki, zmniejszmy państwo w gospodarce, a on wtedy powiedział, no tak, ale przecież to po coś jest. My na przykład mamy tyle autostrad, strat, one się nie wzięły znikąd, musiały być jakoś sfinansowane. Także coś za coś i tutaj są bardzo gorące spory ekonomistów, tak samo jak i bardzo gorące spory polityków, podatników. Myślę, że wiele osób również w domach rozmawia o tym tematy wzbudzające emocje, że musi na przykład więcej zapłacić za benzynę, czy nie dostał podwyżki. Także to są takie decyzje, które bardzo się zazębiają z naszym życiem.
Ale był kiedyś taki przypadek, że obniżono akcyzę na alkohol, w związku z czym znacznie wzrosły wpływy ze sprzedaży alkoholu do budżetu państwa.
Tak, tak. Tu jest taki właśnie, to się tak mądrze nazywa krzywa Laffera, czyli czasami jak zwiększymy te podatki, to już ludzie przestaną kupować dany produkt, wpływy zmaleją. Alkohol, taki typowy przykład, ale jeszcze bardziej wyrazisty to papierosy. Jeśli chodzi o akcyzę na wyroby tytoniowe, był argument natury zdrowotnej. Jeżeli ktoś pali, no to później i on będzie duże prawdopodobieństwo niestety chory, ale i będzie obciążeniem dla społeczeństwa, chociażby duże koszty związane ze służbą zdrowia. Stąd pomysł, żeby akcyzę na papierosy zwiększyć i trochę zniechęcić. Nie tylko, że będą wpływy do budżetu, ale że się zniechęci do działań no niepożądanych. Ale jeśli chodzi o papierosy, to tam był drugi aspekt, niestety już gorszy, to znaczy ludzie zaczęli się przerzucać na nielegalne papierosy ze wschodu i jakość tych papierosów pod kątem zdrowotnym była gorsza, no i wpływy do budżetu spadły. Czyli tutaj trzeba uważać, żeby właśnie w tą tak zwaną szarą strefę ludzi zbyt wysokimi podatkami nie wpędzić.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Szkiełka i Oka był profesor Piotr Krajewski z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
Dokładnie mówiąc, z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, bo mamy tutaj takie połączenie i ekonomistów, i socjologów, i te dwie grupy, można powiedzieć, nawzajem się inspirują.
Serdeczne dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.